Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Artur Łukasiewicz, redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorzowskiej Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
Jest naszym gościem. Od wizyty premiera musimy rozpocząć naszą rozmowę. Zastanawiałem się, czy premier przyjeżdża z dobrą nowiną do Zielonej Góry. Okazało się, że to Zielona Góra miała dobrą nowinę dla wicepremiera i ministra nauki.
Minister Gowin nie musiał tu gasić sporów, bo...
Bo sporu nie było.
Połączenie Uniwersytetu z PWSZ w Sulechowie jak najbardziej wpisuje się w to, co proponuje i szykuje, jak nazywa to, konstytucją nauki minister Gowin, więc może powiedzieć, że proszę, są ośrodki akademickie w Polsce, którzy doskonale rozumieją potrzebę zmiany i jak najbardziej fuzja uczelni się wpisuje.
Podkreślał to wczoraj wielokrotnie wicepremier, mówiąc, że to modelowa.
Faktycznie tak jest, bo zresztą to nie są głosy nowe, które mówią o tym, że w uczelni w Polsce jest po prostu za dużo, a przy zderzeniu się jeszcze z takimi kwestiami jak niż demograficzny i no i sam poziom kształcenia wyższego wymaga zmian, więc to jest absolutnie po jego myśli.
Zastanawiałem się, czy wicepremier będzie chciał rozmawiać na jakiekolwiek inne tematy związane z bieżącym życiem politycznym, bo słynie z tego, że od czasu do czasu potrafi wyrazić głośno swoje zdanie.
Chyba
i tak
chciał, bo widziałem komentarz w telewizji o sporze na linii prezydenta RP minister Macierewicz i oczywiście dość łagodnie.
Nawet powiedziałbym bardzo dyplomatycznie.
Bardzo dyplomatycznie. A co by o ministrze Gowinie nie mówić, no to jest urodzony dyplomata i krakowski inteligent, więc
tak,
sobie radzi.
Zdecydowanie wyważone, ma wszystkie swoje sądy, tak żeby nie można było się do nich przyczepić. Nawet gdyby ktoś na górze chciał, że powiedział coś niepopularnego, to zawsze można powiedzieć, że to tylko interpretacja.
Mam swoje zdanie i się zawsze z nim zgadzam.
A PWSZ połączy się z Uniwersytetem Zielonogórskim. Od 1 października będziemy mieli za miejscową filię Uniwersytetu. Zastanawiałem się, jak to będzie z tymi studentami, którzy będą musieli się poruszać w tą czy w drugą stronę pomiędzy tymi ośrodkami.
W tym wypadku jakby nabiera wagi i dobrze by było, gdyby rzeczywiście ta kolej trójmiejska powstała, bo dzisiaj pociągiem do Sulechowa jedzie się niecałe pół godziny.
Rektor Miłek mówił, że za moment będziemy mieli S3, a teraz dla studenta samochód to rzecz normalna, więc w 10 minut jest w stanie.
Więc dojazd poniżej pół godziny nie nastręcza jakichś wielkich kłopotów.
Niejedno miasto mogłoby powiedzieć, że będziemy mieli bliżej niż oni gdzieś do swoich rozrzuconych często.
Zobaczymy oczywiście w planiu, jak to będzie, bo trudno powiedzieć, że sama fuzja ułoży te sprawy uniwersyteckie w przyszłości.
Na
pewno to nie jest jedyne i to nie jest lek na całe
oczywiście,
zło.
Oczywiście, ale jest to na pewno zabieg mocno techniczny, powiedziałbym inżynieria finansowa, bo uniwersytet zabezpiecza się na kolejne lata. Nie będzie miał dzięki połączeniu tak zwanej ujemnej dotacji, wręcz przeciwnie, będzie miał ją podniesioną o 3 punkty procentowe, to jest kilka milionów.
Inne uczelnie pójdą w tym kierunku, bo chyba uniwersytet pokazał, że warto z tego pomysłu skorzystać. Uniwersytet w Kielcach i szkoła w Sandomierzu. Ruch wykonała wcześniej.
Tak, chociaż ta szkoła w Sandomierzu to było coś takiej mikroskopijny organizm, powiedziałbym, ale jednak formalnie szkołą była.
Podobny jak w Sulechowie ostatnio. Studentów to jest mikroskopijny.
Artur Zasada, który też był wczoraj na spotkaniu w rektoracie, mówił o tym, że właśnie jesteśmy drugą uczelnią w Polsce i daje nam to bardzo dobrą drugą lokatę w kolejce po dodatkowe środki finansowe, po które uczelnie będą mogły sięgać. Nikt do końca jeszcze nie wie, jakie to są środki, o jakich pieniądzach mówimy. Natomiast kolejka póki co jest krótka, a minister Gowin powiedział bardzo wyraźnie, że jeśli państwo widzicie ten papier, to ja już zadbam o to, żeby się udało. To dobra informacja dla Zielonego.
Także dobra poświąteczna wiadomość.
Tak, wszyscy w ogóle miałem wrażenie, że jeszcze tacy byli w nieco świątecznym nastroju, ale zadowoleni, uśmiechnięci. Piękny obrazek, taka dykteryjka z konferencji prasowej, kiedy uściskiwali się rektorzy obu uczelni, bardzo ładnie skwitował to wicepremier, mówiąc, że zażyłość między uczelniami jest absolutnie widzialna. No, sympatyczna. Skądinąd.
No to dykteryjka może nie z żadnej góry, ale z porannej telewizji. Donald Tusk jedzie do Warszawy, do prokuratury i na dworcu w Sopocie żegna go tłum sympatyków i słychać głos: panie Donaldzie, niech pan wróci z tarczą. A ktoś dodał: niech w ogóle wróci.
I to jest też sympatyczne swoją drogą. No rzecz nie najprzyjemniejsza dla Donalda Tuska. No musi stawić się i zostaje przesłuchany. Ciekawostką jest, że tak wysokiej rangi urzędnik przyjeżdża do Polski. Będzie musiał się tłumaczyć. No i swoją drogą ciekawy jest też ten obrazek. Tłum powitalny, a kolejny tłum, który czekał na niego w Warszawie, składał się już z dwóch niejako tłumów, bo byli tam ci za i ci przeciw.
No tak to jest. No, przesłuchanie jest w określonej sprawie w prokuraturze, ale no, trudno uciec od kontekstu politycznego. Tak? I słychać komentarze, z którymi się zgadzam, że no, to jest nabijanie punktów Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, no bo jednak można to było trochę lepiej załatwić. Tak?
Chociaż powiem szczerze, że jak słyszałem, że miał się zebrać tłum na dworcu, który miał następnie odprowadzić Donalda Tuska, nie uważam, żeby to był najszczęśliwszy pomysł. Myślę, że on sam czułby się mocno niekomfortowo.
Przesady, tak? Coś takiego jak happening polityczny w naszej kulturze istnieje i no, trudno, żeby z takiego prezentu nie korzystać. No, sam się narzuca.
Dzisiaj będziemy mieli w Zielonej Górze późnym popołudniem happening polityczny. Ludzie związani z tak zwaną opozycją lubuską.
Czemu z tak zwaną?
Bo tak się określają, dlatego mówię
z opozycją.
Tak zwaną. Co do tej opozycyjności, mam czasami bardzo różne wrażenia. No, dzisiaj będą właściwie odgrzewać ten sam kotlet, czyli po raz kolejny mówić o tym, że
demonstracji czy pikiecie patronuje kot i wiemy, jak to działa. Wymyślono coś na kształt antypisu, że skoro PiS ma swoje miesięcznice smoleńskie, to
kot będzie miał też 19 zawsze. Tak.
19 swoje miesięcznice, a więc czas, kiedy no właściwie taki, to jest symboliczna data upadku czy zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego. No więc to...
Tak się będzie działo, chociaż ja zastanawiam się na ile, mieszkańcy chcą po raz kolejny słuchać dokładnie tych samych rzeczy od ludzi, którzy de facto nie mają punktu żadnego wpływu na to, co się dzieje.
To jest tak, że no, demonstracje zwykle ściągają ludzi przekonanych do, w tym wypadku, do protestu przeciwko działaniom rządu i PiS-u. I to się nie zmieni, więc pewnie nie oczekujmy, że nagle... ale chodzi o to, by ten głos był ciągle słyszalny i pewnie to przyświeca organizatorom tej demonstracji.
Tylko zwróć uwagę, że jeśli rzecz dotyczy tych rzeczy, które są bliskie każdemu obywatelowi, na których można powiedzieć się zna, albo przynajmniej orientuje się, na czym to polega, to jest łatwiej, tak? Bo kiedy mówiono, skądinąd bardzo słusznie, o Trybunale Konstytucyjnym, to są tak rzeczy odległe dla przeciętnego człowieka, że większość ludzi pogubiła się już w tym wszystkim i nie wie, o co w tym chodzi.
Nie, tak? No ja nie wiem, co robi większość ludzi. Większość ludzi pewnie deklaruje, że w ogóle polityka ich nie
interesuje. To przy urnach wyborczych.
Ostatnie dwa lata pokazują, że to polityka zainteresowała się ludźmi. Więc pewnie taka postawa z głębokim bardzo dystansem pewnie no, nie jest najlepsza, tak? A ktoś, kto to dostrzega i w dodatku korzysta z prawa do wyrażania swoich poglądów, niech to robi, tak? Bo kot chce uciec od takiej pewnie sytuacji, pomijając wewnętrzne problemy z szefostwem,
co jest bardzo
że jednak ta pamięć o tym, co się w Polsce działo i stało przez ostatnie dwa lata, no, powinna być podsycana, powinna być podtrzymywana, tak, żeby uświadamiać nam, jak krucha jest konstytucja, jak krucha jest demokracja, co też widzimy przecież.
Konstytucja jest postkomunistyczna, panie Arturze. Tak zostało powiedziane i cokolwiek miałoby to oznaczać, taka właśnie
chyba,
podobna
chyba
jest.
Chyba nie jest, bo powstała już w wolnej Polsce. Aczkolwiek pewnie jakieś zapisy ze starej, jeszcze komunistycznej konstytucji, zresztą na papierze bardzo dobrze brzmiącej, no w tej konstytucji są. Oczywiście ten postkomunizm w tej konstytucji jest absolutnie nieobecny. No i to jest takie...
Słowo klucz. Można pod postkomunę i postkomunistów podpiąć i każdego i właściwie wszystko, ale z Górz Piastowskich nie da się podpiąć pod komunę, chociaż można powiedzieć, że za komuny wyciąg działał, śnieg był, więc wszystko było pięknie. Cieszy się, że nie będzie lodowiska.
Oczywiście działał. Ja jako zielonogórzanin z urodzenia i dziecko, które kończyło tę podstawówkę.
Ośmioklasową.
Pamiętam ośmioklasową. Pamiętam Górkę Taczańską i tenże wyciąg. No, rzeczywiście wtedy śniegu było więcej, ale no, kiepsko działał ten wyciąg, dość często się
psuł. Działał jak wszystko w tamtych czasach. Tak. Raz działał, raz nie działał.
To nie był chyba szczyt jakiejś technologii.
Wtedy nie było złomiarzy, którzy
ale pamiętam potrafili. Ale pamiętasz też, obok, że z Górki Taczańskiej, obok, tak, tak. Po prawej stronie chyba zostały jakieś pozostałości takich nasypów ziemnych, to jest taka charakterystyczna rynna, gdzie można było zjeżdżać na sankach.
Tak, no, tak zwany tor saneczkowy.
To był taki tor saneczkowy i on chyba był kiepsko wyprofilowany, bo pamiętam kolegów i samemu.
Wypadających
i prosto w drzewa, takie małe, rosnące. No, można taki, było się zatrzymać na drzewie.
Taki był urok tak też tego miejsca. No cóż, będziemy mieli na pewno stok zrewitalizowany. Będziemy mieli tor saneczkowy zrewitalizowany. Nie będziemy mieli lodowiska na wzgórzach piastowskich. To dobra informacja, czy łatwo?
To jest bardzo dobra informacja. Do mnie przemawiają argumenty społeczników i mieszkańców. Też
przemawiają.
Zdecydowanie przemawiają, ponieważ tak dużej polany w mieście, tak dużych błoni pięknie położonych nie ma. I to, co tam się latem dzieje, te pikniki, gra w piłkę, to jest absolutnie tak naturalny dar przyrody, że po prostu jakąś małą zbrodnią byłoby to zabudowywać jakimś blaszakiem ze sztucznym lodowiskiem.
A powiem ci, że mam wrażenie, że kiedy urzędnicy i radni pojawili się tam na konsultacjach, wtedy dopiero, widząc te tłumy ludzi, którzy tam są, jak może to miejsce być wykorzystane, naprawdę zauważyli potencjał tego miejsca, bo mało kto już pamięta o takich imprezach plenerowych, które przyciągały tam naprawdę tak duże ilości osób. Kiedyś, dawno temu, jakieś koncerty się tam zdarzały.
Perfect. No tam, kiedyś tam tak, zawsze grał. Się tam rozstawiały. Ale to nie chodzi o imprezy. Te imprezy się zwykle odbywały
ale
w amfiteatrze.
Jest pokazane, że to miejsce można wykorzystać. Tak?
No, to jest coś naturalnego. Ja zawsze... jako fan Wielkiej Brytanii daję przykłady brytyjskie, gdzie w miastach i to w takich newralgicznych punktach są duże, duże parki. I one naprawdę oprócz fajnie utrzymanych alejek, trawników, bo Anglicy mają hopla na punkcie trawników, gdzie ludzie wyprowadzają zwierzęta i sobie leżą na tych trawach i piknikują, nic większego do szczęścia
oczywiście,
naprawdę
tak,
nie potrzeba.
Tylko, że często w tych miastach oni nie mają lasu. Wiesz, dookoła Zielonej Góry jest las i byłoby gdzie wypoczywać. Wiesz, inną pewnie funkcję pełni chociażby, nie wiem, St. James Park, tak, w Londynie, w którym rzeczywiście ludzie leżą na kocykach i jedzą śniadania,
I mamy tu jedyne miejsce takie, tak na naprawdę, w Zielonej Górze. No jeszcze jest Park Tysiąclecia, gdzie chyba nadal nie można deptać i siadać sobie na trawie. Taki jeszcze, o, to jest jeszcze przepis z komuny. To powinniśmy po prostu o to dbać, a nie ulegać takim, bo radny Gryk o sobie domek hobbita wymyślił i będzie lodowisko. No nie. To, że zostanie tam polana, to następna dobra poświąteczna wiadomość.
No i bardzo dobrze, by takich informacji było jak najwięcej. Dzisiaj szykuje się nam spotkanie społeczników na ulicy Chmielnej. To miejsce, które odzyskało swój blask. Tam ludzie są zadowoleni z tego, co się wydarzyło, absolutnie. I dbają o to. Teraz widać to szczególnie, kiedy robi się coraz bardziej zielono.
Ja to mam,
ale dzisiaj będzie chyba inna koncepcja. Kontynuacja.
Może i kontynuacja. No, ja mam taką... taką refleksję o tym, co się stało na Chmielnej i mamy ten plac zabaw i takie rzeczy, ale mam wrażenie, że można było to zrobić ciekawiej. A dlaczego? Biorąc pod uwagę tak fajny osiedlowy teren, który wymaga odnowy, rewitalizacji, no powinno się jakoś taki konkurs spisać, ale dla wszystkich, tak? A u nas uważam, że ze złych powodów. Rozpisuje się to zwykle w takim niewielkim kręgu, ograniczając się do kilku architektów z Zielonej Góry. No i tracimy szansę zyskać czegoś absolutnie nowego, czegoś...
Ale wiesz, jeśli mieszkańcy to zaakceptowali, podobają im się pomysły,
tak,
oczywiście
ale,
zawsze można powiedzieć, że przyjechałby super architekt z Nowego Jorku i zrobił nam tam cuda na kiju.
Nie chodzi o super architekta. Mamy przykład też przyszłej rewitalizacji tutaj po sąsiedzku waszej redakcji, czyli tych ruin poteatralnych, gdzie powstanie budynek ze sceną lalkową. I to zrobiła pracownia architektoniczna z Poznania. I to jest świetny projekt, tak? Gdyby zastosować kryteria miejskie, ta pracownia z Poznania nie miałaby w ogóle żadnych szans, żeby cokolwiek pokazać. Ja apeluję tylko o to, żeby jednak się otwierać. No nie jesteśmy genialną, samotną wyspą.
No. Ja, co do tego nie ma wątpliwości, że to dobrze, jeśli jesteśmy otwarci i możemy szukać też innych pomysłów, tylko mamy też skalę, tak? Osiedle, ulica Chmielna,
tak?
Te dramatyczne jakieś silosy, które tam muszą być obok, jakaś trafostacja, czy coś, jakieś kable energetyczne wysokiego napięcia, no nie jest to najprzyjemniejsza okolica. Ja wiem, że ludzie, kiedy oddawano te bloki i dostawali tam mieszkanie, cieszyli się strasznie.
Wyzwanie dla planistów, architektów. To jest oczywiste, no, ale możemy sięgnąć po rozwiązania no absolutnie najlepsze, a my sobie tak nożyczkami ucinamy.
Czy przypadkiem dzisiaj nam społecznicy nie ogłoszą, że oto są po konsultacjach z kimś, z jakąś pracownią architektoniczną, która będzie chciała im jeszcze lepiej to wszystko zarządzać.
Ja w ogóle i powinniśmy doceniać ten głos społeczników, tak? Bo to, co się stało na wzgórzach piastowskich, no to jest ich zasługa, tak? To są ich akcje, to są apele, to są poważne rozmowy o tym, czego chcemy na takiej przyrodniczo najpiękniejszej części Zielonej Góry. I gdyby nie ich głos, zresztą często wyśmiewany przez radnych z obozu Janusza Kubickiego, no to byśmy mieli tylko to, co sobie zażyczy magistrat, tak? A dzięki nim I bardzo dobrze, że mamy takich społeczników.
Ale też zdarza się, że oni między sobą, ale poczekaj, no między sobą sami...
Że nic im się nie podoba, narzekają,
nie o tym mówię, powiedziałeś. Ja chciałem powiedzieć, że oni między sobą
to
czasami
znamy to.
Nie są w stanie dojść do porozumienia. I też się wszystkim może wydawać, że oni działają monolitycznie, a nie działają monolitycznie. I czasami mają bardzo odrębne zdanie w różnych tematach. Agnieszka Opalińska, która gdzieś jest na pograniczu tego wszystkiego, pani doktor, która uczestniczyła w tych wszystkich konsultacjach czy warsztatach bottom-up, które były organizowane, powiedziała na przykład kiedyś otwartym tekstem, że ona widziałaby, jeśli mówimy o rewitalizacji zieleni w naszym mieście, zrobione to w ten sposób, że oto mamy różne parki w mieście, zrewitalizowane, ale każdy ma spełniać określoną funkcję, że nie powinniśmy we wszystkich robić tego samego, czyli każdy ma być wow rekreacyjny albo tylko i wyłącznie odrestaurowany i spacerowy. Dajmy ludziom wybór. Chcesz spokój i ciszę? Park poetów. Chcesz jakąś inną funkcję? Park tysiąclecia. Chcesz sport i rekreację?
Z parkiem tysiąclecia to mieliśmy świetny projekt krakowskiego But Cudu.
A to też dyskusyjne. Jedni mówią świetny, inni mówią niekoniecznie.
Który był właśnie inny. To o co...
No inny nie zawsze znaczy świetny.
Nie mówię, że świetny, ale był inny, tak? Spełniał zupełnie trochę inną funkcję. Był takim trochę parkiem sztuki, parkiem rzeczywiście modelowym na miejsce rekreacyjno-artystyczne. No i po tej koncepcji nie ma.
Było, minęło. A co będzie?
Ale wtedy pani doktor Agnieszka, pozdrawiam serdecznie, jakoś nie protestowała.
No chyba tak, rzeczywiście. Co do tego nie ma wątpliwości.
Chyba jej bardzo bliżej jednak jest władzy niż społecznik. Tak mam wrażenie.
Nie szufladkowałbym w ten sposób, zwłaszcza, że pewnie wykonuje dużo ciężkiej pracy.
Którą
należałoby docenić dokładnie tak jak społecznicy.
Doceniamy to, co robi.
Artur Łukasiewicz, redaktor naczelny Zielonogórsko-Gorzowskiej Gazety Wyborczej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.